I przeczytajmy kolejny fragment pierwszego listu do Koryntian, trzeciego rozdziału, od wersetu 10 do końca rozdziału, do 23 wersetu. Pierwszy list do Koryntian, trzeci rozdział, od wersetu 10. Według danej mi łaski Bożej, jako mądry mistrz budowlany, założyłem fundament, a inny na nim buduje. Każdy zaś niech uważa, jak buduje. Fundamentu bowiem innego nikt nie jest w stanie założyć poza już założonym, którym jest Jezus Chrystus. A czy ktoś na tym fundamencie buduje ze złota, srebra, drogich kamieni, z drewna, siana czy słomy? Dzieło każdego stanie się jawne. Ukaże to bowiem ten dzień, jako że w ogniu zostanie objawione, jakie jest dzieło każdego, ogień to wypróbuje. Jeśli czyjeś dzieło wzniesione na tym fundamencie przetrwa, ten otrzyma nagrodę. Jeśli czyjeś dzieło spłonie, ten straci, sam zaś będzie zbawiony tak jednak, jak przez ogień. Czy nie wiecie, że jesteście przybytkiem Boga i Duch Boży mieszka w was? Jeśli ktoś niszczy przybytek Boga, tego zniszczy Bóg, gdyż przybytek Boga jest święty i wy nim jesteście. Niech nikt samego siebie nie oszukuje. Jeśli ktoś z was uważa, że jest mądry w obecnym wieku, niech się stanie głupim, aby stać się mądrym, gdyż mądrość tego świata jest głupstwem u Boga. Napisane jest bowiem, on chwyta mądrych w ich przebiegłość. I znowu, Pan zna rozważania mądrych, że są marne. A zatem niech nikt nie chlubi się ludźmi. Wszystko bowiem jest wasze, czy to Paweł, czy Apollos, czy Kefas, czy świat, czy życie, czy śmierć, czy teraźniejszość, czy przyszłość. Wszystko wasze. Wy zaś Chrystusowi, a Chrystus Boży. To jest Boże Słowo. Więc dla Koryntian, przypomnę tylko, o co chodzi. Dla Koryntian, czy dla zboru w Koryncie, dla wierzących w zborze koryńskim, pewni przywódcy chrześcijańscy stali się ważni w taki bardzo niezdrowy sposób. I z tego powodu wyniknęły poważne problemy w tym zborze. Wierzący zaczęli się zachowywać względem siebie nawzajem w niewłaściwy sposób. Doszło do kłótni, czy dochodziło do kłótni, dochodziło do rywalizacji, do jakiejś zazdrości o to, który z tych przywódców jest prawdopodobnie pierwszy, ważniejszy, mądrzejszy i tak dalej. I apostoł Paweł próbuje naprawić ten problem. I tydzień temu zobaczyliśmy, że apostoł Paweł zadał Koryntianom takie proste pytanie, ale bardzo ważne pytanie. Kim jest Paweł? Albo kim jest Apollos? I apostoł Paweł udziela odpowiedzi na to pytanie. Więc pokazuje, że, czy pokazywał, że on, Apollos, Kefas, oni są po prostu sługami. Wykonują pewną pracę, którą otrzymali od Pana i w tej pracy mają jeden cel, mają wspólny cel. I to ich jednoczy jako współpracowników, to czyni ich współpracownikami. Każdy ma inną rolę w tej pracy, jeden sadzi, drugi podlewa, ale najważniejszy w tej całej pracy jest ten, który daje wzrost. Nie ten, który sadzi, nie ten, który podlewa, ale ten, który daje wzrost, a wzrost daje Bóg. Więc to Bóg jest kimś. Nie Apollos, nie Paweł, ale Bóg jest kimś. Więc te podziały, które pojawiły się w Koryncie, nie pochodziły od tych przywódców chrześcijańskich. I w 9 wersecie apostoł Paweł pokazał jedność, że w Kościele wszyscy wierzący generalnie są jedno. Ale trzeba dodać, że można powiedzieć, że rozróżnia Paweł dwie grupy. Są ci, którzy są współpracownikami, czyli mówi o sobie, o Apollosie, o Kefasie i o innych, którzy, można powiedzieć, są zaangażowani w budowanie. Natomiast też jeszcze jest druga grupa, to są pozostali chrześcijanie, którzy stanowią tak zwaną rolę Bożą albo też Bożą budowlę. W każdym razie, czy współpracownicy, czy ci, którzy są współpracownikami, czy ci, którzy są tą rolą, czy Bożą budowlą, wszyscy są jedno, ponieważ wszyscy należą do jednego Boga. Więc tutaj jest jedność. I od 10 wersetu Paweł kontynuuje tę myśl, też odpowiada dalej na to pytanie, kim jest Paweł, kim jest Apollos. I ten fragment, który przeczytaliśmy, można podzielić na dwie części. Pierwsza część to wersety od 10 do 15 i dotyczy tej grupy, która zalicza się do tych współpracowników apostoła Pawła, czy razem, którzy są współpracownikami razem z Pawłem. A druga część, wersety od 16 do 23, dotyczy tych, którzy są tą Bożą budowlą. Więc chciałem te dwie kwestie poruszyć. Więc pierwsza rzecz, pierwsza kwestia, współpracownicy. Co takiego apostoł Paweł mówi w kontekście tych współpracowników? Więc w wersecie 9 pojawiają się dwa określenia dotyczące wierzących w Koryncie. Pierwsza z nich to rola, także, która należy do Boga. Paweł mówi, że Koryntianie są Bożą rolą. Jest to pewien obraz tego, kim dla Boga są Koryntianie. I we wcześniejszych wersetach apostoł Paweł wyjaśnił, co ma na myśli odnośnie swojej służby oraz służby Apollosa w kontekście tego określenia. A Paweł zasadził, Apollos podlał, czyli mamy tutaj pracę w polu, tak, na roli. Więc jest to obraz dotyczący roli. Ale apostoł Paweł w 9 wersecie użył tej drugiej metafory jeszcze jednego określenia dotyczącego Koryntian, napisał, że Koryntianie są Bożą budowlą. I wydaje się, że Paweł skupia się teraz właśnie na tym obrazie Bożej budowli. I korzystając z tego obrazu, apostoł Paweł mówi odnośnie swojej własnej służby, ale też mówi o służbie innych. To znaczy, że w tym fragmencie, w wersetach od 10 do 15, Paweł nie mówi o Koryntianach jako takich, o zborze w Koryncie całościowo. On mówi o ludziach, którzy są zaangażowani w to dzieło budowania, czyli są tymi współpracownikami. Nie dotyka tych indywidualnych wierzących, on mówi o grupie, którą sam reprezentuje, mówi o grupie tych, którzy właśnie budują, czy są zaangażowani w to budowanie, w tę pracę. Więc Paweł mówi tu o wierzących, którzy tak jak on są współpracownikami należącymi do Boga. I nie ma tu na myśli wyłącznie siebie, Apollosa czy Kefasa. Te imiona tutaj się nie pojawiają. W związku z tym trzeba powiedzieć, że Paweł ma na myśli tych wszystkich, którzy są lub będą współpracownikami Bożymi razem z Pawłem, którzy są lub będą w tej samej grupie z Pawłem, czy Apollosem, czy Kefasem. I co takiego apostoł Paweł mówi do tej grupy? No pokazuje, że on położył fundament. On rozpoczął pracę w Koryncie poprzez położenie pewnego fundamentu. Natomiast inni na tym fundamencie budują, więc nie tylko on jest tym, który buduje, są też inni ludzie, którzy są zaangażowani jakby w proces budowania tej Bożej budowli. I to znaczy, że są inni, którzy kontynuują, ponieważ Paweł spędził tylko trochę więcej niż ponad półtora roku w Koryncie, później wyjechał, więc ktoś musiał tę pracę kontynuować. Z dziejów apostolskich wiemy, że Apollos spędził jakiś czas w Koryncie. Prawdopodobnie Piotr odwiedził Korynt i też jakiś czas tam służył, ale też na bieżąco cały czas musiał tam ktoś być, kto był zaangażowany w ten proces budowania tego zboru. Więc ktoś, cały czas, kto kontynuuje to budowanie. Już nie położenie fundamentu, ale budowanie tej Bożej budowli. Więc ten wkład mają też inni. Ale ci inni pracownicy już nie kładą fundamentu. Oni budują na tym, co apostoł Paweł zbudował. Na tym fundamencie, który został przez Pawła położony. I tutaj pojawia się ciekawe zdanie w tym kontekście. Ponieważ Paweł daje pewne, można powiedzieć, ostrzeżenie. Każdy zaś niech uważa, jak buduje. Więc jest tu ostrzeżenie, zalecenie, które jest skierowane do tych pracowników, którzy tak jak Paweł są zaangażowani w budowanie. I tutaj Paweł mówi o kilku rzeczach. Po pierwsze mówi o tym, by nie kłaść ponownie fundamentu. Fundament już jest założony. Tym fundamentem jest Jezus Chrystus. Tym fundamentem jest Ewangelia, czyli dobra nowina o Panu Jezusie Chrystusie. Więc jeżeli wierzący w Koryncie są Bożą budowlą, to znaczy, są Bożą budowlą, która jest zbudowana na fundamencie Jezusa Chrystusa. Dla Kościoła, dla zboru Chrystusa nie może być innego fundamentu, ponieważ nie ma innego fundamentu poza Chrystusem. Druga rzecz, o której Paweł tu mówi, odnosi się do materiałów używanych do budowania. I tutaj Paweł pokazuje dwie grupy materiałów. Pierwsza grupa to złoto, srebro i drogie kamienie. A druga grupa to drewno, siano czy słoma. I na pierwszy rzut oka widać, że są różnice pomiędzy tymi materiałami. Pierwsza grupa, czyli złoto, srebro i drogie kamienie, no są dużo bardziej wartościowe, są cenniejsze niż drewno, siano czy słoma. Aczkolwiek drewno też może mieć swoją wartość, ale na pewno nie siano czy słoma, no są materiałami mniej wartościowymi. Ale to nie jedyna różnica. Z kontekstu wynika, że apostoł Paweł nieszczególnie może zwraca uwagę na wartość. I to nie jest o co mu chodzi. Raczej chodzi mu o coś innego, o inną różnicę. Raczej chodzi mu o kwestie związane z trwałością danego materiału. Pierwsza grupa materiałów, złoto, srebro, drogie kamienie, no to są materiały niepalne. Wydawałoby się, tak? Więc one są trwalszymi materiałami. Druga grupa, drewno, siano, słoma, to są materiały palne, łatwo palne. Jednym słowem apostoł Paweł zwraca uwagę, że budowla, która powstaje na fundamencie założonym przez niego, no żeby miała odpowiednią jakość, trwałość. Nie tylko, a przez to i wartość. I dlaczego? No to jest trzecia rzecz, o której mówi nam apostoł Paweł. Ta budowla musi mieć odpowiednią jakość, ponieważ zostanie sprawdzona. Zostanie przetestowana ogniem. I tutaj Paweł odnosi się do tego dnia. A ten dzień to dzień Pana, to dzień sądu, kiedy Pan Jezus przyjdzie ponownie. I wtedy każdy za siebie samego zda sprawę przed Nim. Więc ta budowla w dniu sądu zostanie przetestowana, sprawdzona. I jeśli ta budowla przetrwa, to ta osoba, która nad tym pracowała, otrzyma nagrodę. Jeśli nie przetrwa, to tej nagrody nie otrzyma. Będzie zbawiona, ale bez nagrody za swoją służbę. Inaczej mówiąc, każdy budujący na fundamencie Chrystusa będzie w dniu sądu zweryfikowany. W dniu sądu okaże się, jakiego dzieła dokonał. Okaże się, czy jego budowla ma właściwą jakość. To znaczy, że służba, praca każdego z tych pracowników będzie oceniona, osądzona i każdy z tych pracowników odbierze swoją zapłatę właśnie wtedy. Po co apostoł Paweł o tym mówi? No wydaje mi się, że apostoł Paweł poprzez te słowa zwraca się do tych, którzy aktualnie są odpowiedzialni w Koryncie za budowanie na tym fundamencie, jaki założył apostoł Paweł, a którym jest Jezus Chrystus. To do nich Paweł kieruje tę zachętę, aby ich służba miała odpowiednią jakość. Biorąc pod uwagę to, co się w zborze koryńskim dzieje, odnośnie postawy wierzących względem różnych przywódców chrześcijańskich, to trzeba powiedzieć, że ci, którzy aktualnie są odpowiedzialni za budowanie, nie korzystają z tego, co trwałe, co wartościowe. Nie korzystają z tych właściwych materiałów, a raczej korzystają właśnie z tej słomy, czy siana, czy drewna. Ich budowla nie ma tej jakości, jaką mieć powinna. Dlatego Paweł poprzez to ostrzeżenie zachęca tych budujących, aby zaczęli wykonywać właściwą pracę, czy aby zaczęli właściwie tą pracę wykonywać. Druga kwestia, ta Boża budowla. Więc apostoł Paweł kontynuuje tę myśl Bożej budowli, tyle, że teraz zwraca się do tej grupy wy. Wcześniej mówił my, teraz wy. Zwraca się do wierzących w Koryncie i co do nich mówi? Czy nie wiecie, że jesteście przybytkiem, czyli świątynią Boga i Duch Boży mieszka w was? Więc Koryntianie są Bożą budowlą. Ten zbór w Koryncie jest Bożą budowlą, ale w wersecie 16 Paweł mówi konkretnie, co to za budowla. Koryntianie jako zbór nie są jakąś tam byle budowlą, byle budynkiem. Oni są przybytkiem Boga, świątynią Boga. Wszyscy wierzący w Koryncie zbiorowo stanowią jedną budowlę, która jest świątynią Boga, nie każdy z osobna, bo często tak się ten fragment interpretuje, czy tak jest ten fragment interpretowany, ale razem, wspólnie, jako wierzący stanowią Bożą świątynię. Oni są, można powiedzieć, tymi żywymi kamieniami, które stanowią, składają się na tę świątynię, Bożą świątynię. I dodatkowo mówi o tym, że Duch Boży mieszka w nich, nie w nich z osobna, chociaż to też jest prawdą, ale w tej budowli. Oni stanowią świątynię i w tej świątyni Bożej przebywa Duch Boży, Duch Święty. I tutaj też pojawia się ostrzeżenie, jakie apostoł Paweł kieruje do tej grupy wy. W wersecie 17 czytamy: jeśli ktoś niszczy przybytek Boga, tego zniszczy Bóg, gdyż przybytek Boga jest święty i wy nim jesteście. Jak zwykle interpretujemy ten tekst? No zwykle to mamy na myśli, że jeżeli ktoś z zewnątrz Kościoła, jakiś wróg chrześcijaństwa zaczyna atakować zbór, no to wiemy, że Pan Bóg tego tak nie zostawi i że odpowie, będzie reakcja Boga. Jeśli ktoś próbuje zniszczyć Kościół, to Bóg zniszczy tę osobę. Ale wydaje mi się, że tutaj Paweł chce, czy kieruje nas w inny tok myślenia. On raczej pokazuje, że jeżeli ktoś od wewnątrz, bo to też można od wewnątrz niszczyć, tak? Jeżeli ktoś od wewnątrz działa destrukcyjnie na Kościół, to Bóg tego nie pozostawi bez odpowiedzi. Oczywiście Paweł ma tu na myśli to, co się dzieje w zborze koryńskim. Te spory, ta zazdrość, te kłótnie, pogardzanie, można powiedzieć nawet innymi, to zboru w żaden sposób nie buduje, to go niszczy. I to się na pewno Bogu nie podoba i to się na pewno spotka z Bożą odpowiedzią. Ale to nam też pokazuje coś jeszcze. To nam pokazuje, jak ważna dla Boga jest ta świątynia, ten przybytek, ten zbór w Koryncie. Być może Koryntianie aż tak wielkiej wagi do tego nie przywiązywali, nie przykładali, nie myśleli o sobie w kategoriach właśnie tej Bożej świątyni, albo jak myśleli w kategoriach Bożej świątyni, to być może mieli, czy myśleli o w kategoriach tych wielu pogańskich świątyń, mniejszych, większych, bez większego znaczenia, ponieważ jest ich tak wiele. Ale tutaj Bóg pokazuje, że ma ogromne, ta świątynia Boża, w której mieszka Boży Duch, ma dla Boga ogromne znaczenie. Dlatego Paweł właśnie zadaje kolejne pytanie. Czy nie wiecie, że Duch Boży mieszka w was, w tej świątyni? Więc dlatego Paweł używa tutaj tak mocnego języka. Jeśli ktoś niszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Więc na pewno to się spotka z odpowiedzią Boga. I dalej apostoł Paweł wzywa Koryntian, aby zrezygnowali z bycia mądrymi. Ale jemu chodzi o tą ludzką mądrość. Tą ludzką mądrość, która wyklucza Bożą mądrość, która neguje Bożą mądrość. Paweł mówi, żeby zrezygnowali z tej mądrości, która dominuje w świecie i która napędza te różne podziały, jakie pomiędzy nimi się pojawiły, że zaczęli przywiązywać tą niezdrową wagę do tych przywódców chrześcijańskich. Apostoł Paweł wzywa Koryntian, aby w kategoriach ludzkich stali się po prostu głupi. To znaczy, żeby odrzucili tę ludzką mądrość, która niszczy Kościół. Jeśli to zrobią, wtedy będą mogli stać się mądrymi, ale tą Bożą mądrością. Tą Bożą mądrością, która buduje zbór, buduje Kościół. I apostoł Paweł dalej, już przechodzi do konkretu. Wzywa Koryntian, aby nie chlubili się ludźmi, aby nie przykładali zbytniej wagi do nich, w sensie tych przywódców chrześcijańskich. A dlaczego mają tego nie robić? Ponieważ wszystko generalnie do nich należy. Apostoł Paweł napisał w 22 wersecie, czy to Paweł, czy Apollos, czy Kefas, czy świat, czy życie, czy śmierć, czy teraźniejszość, czy przyszłość, wszystko wasze. Wy zaś Chrystusowi, a Chrystus Boży. Więc Paweł mówi co Koryntianom, co do nich należy, co jest ich, co zostało im dane. I oczywiście to nie jest pełna lista i nie o to chodzi, żeby teraz wszystko wymienić. Ale Paweł chce pokazać, że pewną rzecz chce pokazać, żeby Koryntianie zdali sobie sprawę, że nie mają tak naprawdę podstaw do tego, żeby chlubić się ludźmi. Dlaczego? Bo oprócz Pawła, Apolosa czy Kefasa należą do nich większe, wspanialsze dobra. Można powiedzieć życie, świat, teraźniejszość, przyszłość, śmierć, tak? Świat, to wszystko należy do nich, więc w tych kategoriach, w tej grupie, to ludzie są tą najmniejszą kategorią. Wśród takiej rzeczywistości, ludzie są najmniejsi. Nawet jeśli to Paweł, nawet jeśli to Apolos, nawet jeśli jest to Piotr czy Kefas, to są to tylko ludzie. A jako ludzie w porównaniu z tymi innymi wielkościami, to są po prostu najmniejsi, więc głupotą po prostu, tak po ludzku mówiąc, jest chlubić się czymś, co jest najmniejszym w tym wszystkim, co posiadasz. To tak jak mieć portfel napchany 200 złotówkami albo 500 złotówkami i chcemy się chlubić złotówką lub groszówką, którą mamy w portfelu. To raczej tak nie działa. Raczej jak już chcemy się czymś chlubić, to wyciągamy to, co najlepsze mamy w naszym arsenale i tym się chlubimy. Więc Paweł przypomina Koryntianom, że należą do Chrystusa, a Chrystus należy do Boga. I tym samym pokazuje, że wszystko, co otrzymali przez Jezusa Chrystusa. List do Rzymian, 8 rozdział, od wersetu 31. Co więc na to powiemy? Jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakże nie miałby wraz z Nim podarować nam wszystkiego? W związku z tym, z kogo należy się chlubić? Widząc ten fragment, czy to, co apostoł Paweł napisał, że świat, teraźniejszość, przyszłość, śmierć, życie, to wszystko jest nam dane. Z czego się chlubić? Z kogo się chlubić? Wyłącznie Bogiem. Bo On jest tym, który to daje, który dał to wszystko, wyłącznie Chrystusem, ponieważ to przez Niego wszystko przychodzi, czy otrzymujemy. Więc to apostoł Paweł mówi do tych, którzy są tą Bożą budowlą, świątynią Bożą. Kilka słów zastosowania. W każdym zborze, można powiedzieć, są dwie grupy. My i wy. Najprościej mówiąc, my to osoby, które zakładają fundament Ewangelii i na nim budują. To znaczy, że są to osoby, które są odpowiedzialne w jakimś stopniu za prowadzenie zboru, za nauczanie w tym zborze. Są to przywódcy chrześcijańscy. Druga grupa to wy, czyli pozostali chrześcijanie, reszta zboru. Obie grupy, co jest bardzo ważne, bardzo istotne, żeby zrozumieć, obie grupy mają wpływ na zbór. Obie grupy nie mogą działać niezależnie od siebie, ale potrzebują siebie nawzajem. I apostoł Paweł zwraca się do obu tych grup z bardzo ważnym przesłaniem, z fundamentalnym przesłaniem. Jakie to przesłanie? Jeśli zbór ma funkcjonować właściwie, w zdrowy sposób, to obie grupy potrzebują mądrości, ale nie tej ludzkiej, tylko tej Bożej. Jeśli zbór ma funkcjonować właściwie, to obie grupy potrzebują kierować się Bożą mądrością. Ci, którzy są współpracownikami należącymi do Boga, którzy zakładają fundament, czy też na nim budują, potrzebują Bożej mądrości, żeby założyć właściwy fundament oraz żeby budować z właściwych, trwałych materiałów. Dlaczego? Ponieważ to przynosi korzyść wtedy. To sprawia, że ta budowla jest trwała. Apostoł Paweł mówi, że jako mądry mistrz budowlany założył fundament. Ale wedle jakiej mądrości? Według Bożej mądrości. Ponieważ apostoł Paweł założył fundament, jakim jest Jezus Chrystus. I teraz apostoł Paweł oczekuje, że każdy, kto będzie na tym fundamencie budował, też będzie takim mądrym budowniczym, który korzysta z trwałych, z właściwych materiałów. I będzie to robił, ponieważ jest to właściwe, jest to słuszne, jest to potrzebne. Natomiast ci, którzy są Bożą świątynią, też potrzebują tej Bożej mądrości. W przeciwnym razie, gdy będą się kierować tą ludzką mądrością, to zbór będzie cierpiał. Inni wierzący będą cierpieć. Będzie, ta Boża świątynia będzie niszczona. Ta Boża świątynia, w której przebywa Duch Święty, będzie niszczona. Powoli, krok po kroku. Od środka. I co też Koryntianie w tamtym czasie czynili. Więc żeby zbór mógł właściwie funkcjonować, to wierzący powinni się kierować Bożą mądrością. A Boża mądrość mówi nam, że chlubić się powinniśmy jedynie Bogiem, ponieważ On jest sprawcą i dawcą naszego życia. Dzięki Niemu mamy wszystko, co mamy przez Jezusa Chrystusa. Ludzie, jacy są nam podarowani, nie są największymi darami Bożymi dla nas. Czy Apolos, czy Kefas, czy możemy sobie wstawić jakieś współczesne nazwisko, które jakiegoś nauczyciela, kaznodziei, którego obdarzamy autorytetem. To nie jest największa wartość, jaką Bóg nam dał. W związku z tym nie powinniśmy się zbytnio chlubić takimi ludźmi, czy chlubić w niezdrowy sposób, który prowadzi do jakichś podziałów, do zazdrości, rywalizacji czy kłótni. Chlubić, jeśli mamy się kimś chlubić, to Bogiem, to Chrystusem. Oni zrobili to, co najważniejsze dla nas. I tutaj jeszcze krótko chciałem jakby wspomnieć jedną rzecz, zadać pytanie, kto buduje zbór? Słuchajcie, żeby to też właściwie zrozumieć. Kto buduje zbór? Bardzo ważne pytanie. I odpowiedź jest Pan. Pan buduje zbór. On buduje swój kościół. W jaki sposób? Poprzez świętych. Poprzez uczniów swoich. Poprzez swoich naśladowców. Jak to się odbywa w praktyce? Pan Jezus ustanowił w Kościele pewne służby, które przygotowują innych wierzących do dzieła budowania Kościoła. Apostoł Paweł mówi nam to w liście do Efezjan 4 rozdziale. On sam też ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami, nauczycielami, aby wyposażyć świętych do dzieła posługi, do budowania ciała Chrystusa. A ciało Chrystusa to Kościół, więc to nie jest tak, że ten, który powiedzmy głosi kazania, ten, który prowadzi zbór, jest tym, który buduje Kościół. Tak to nie działa. Tak to nie działa. Ten, który głosi kazania, ten, który naucza, ten, który jest powołany do tego, żeby wyposażyć innych, świętych, do dzieła posługi. Wszyscy wierzący jakby przykładają się do tego dzieła budowania. Więc dlatego potrzebujemy siebie nawzajem. Potrzebujemy, jedni drugich potrzebują. I jeśli wszyscy wierzący właściwie funkcjonują zgodnie z tym, gdzie Pan Bóg umieścił danego członka w ciele, to takie ciało funkcjonuje w harmonii, w jedności, w miłości i wtedy to ciało wzrasta, rozwija się. Ale to Pan buduje, tak? Wykorzystując wszystkich świętych. Jeżeli inne, taka właśnie interpretacja pojawiła się, ponieważ ten werset w liście do Efezjan w Biblii Króla Jakuba został troszeczkę, tam przecinek chyba w innym miejscu postawiono, więc interpretacja była taka, że to ci, którzy są apostołami, ewangelistami, pasterzami i nauczycielami, oni są odpowiedzialni za budowanie Kościoła. Ale tak nie jest. Całe ciało musi właściwie funkcjonować, żeby to ciało mogło się rozwijać, więc każdy poszczególny członek musi właściwie funkcjonować. Więc słuchajcie, potrzebujemy każdy z nas tej Bożej mądrości w tym miejscu, w którym nas Pan postawił. Potrzebujemy siebie nawzajem. Potrzebujemy współpracować, szanować się nawzajem. Potrzebujemy tej jedności. I to jest właśnie ta Boża mądrość, która powoduje, że wartości Chrystusa są odzwierciedlane w naszym życiu. Więc módlmy się o to, wołajmy o to, żebyśmy wszyscy mogli w taki sposób funkcjonować. W Bożej mądrości, nie w naszej własnej, nie w tej ludzkiej, która doprowadza do podziałów, do niszczenia Kościoła, ale w tej Bożej mądrości, gdzie to Chrystus i Bóg są kimś, a nie ludzie generalnie. I to jest kolejna cegiełka, którą apostoł Paweł jakby układa, udzielając odpowiedzi tym Koryntianom właśnie na te podziały. To jeszcze nie koniec. To jeszcze nie koniec. Jeszcze dalej apostoł Paweł kontynuuje tę kwestię, więc jeszcze będę o tym mówił. Więcej. Amen.